Rozdział 34. Białe pionki w ruchu. Uwaga! Max nie pojawia się w tym rozdziale, ale jest wspomniany pod koniec. Mówię to od razu, żeby później nikt nie był wkurzony, chociaż i tak znajdzie się jakiś kucyk. Któremu to nie będzie pasowało, Sunny obudziło czyjeś dotknięcie na jej ramieniu. Mrugając, próbowała pozbyć się snu z oczu i rozejrzała się niepewnie. Delikatny uśmiech pojawił się na jej pysku, gdy zobaczyła Stackera stojącego obok, który potrząsał jej ramieniem z troską. Jak się pani miewa? – zapytał cichym głosem, z życzliwym uśmiechem. – Zmęczona – odpowiedziała Sunny, powstrzymując ziewnięcie. Przeciągnęła się, rozkładając skrzydła. – Gdzie jesteśmy? – Na zachód od Baltimore. – Wkrótce się zatrzymamy, więc lepiej się przygotuj. Sunny skinęła głową i wstała z ławki w wagonie, przeciągając kopytem po grzywie. Zauważyła niejasno, że stała się dość długa. Muszę pomyśleć o przycięciu grzywy, gdy następnym razem będziemy w Canterlocie. Gdy jej kopyta dotknęły metalowej podłogi, ta zadrżała pod nimi, sygnalizując, że pociąg pędził po torach. Powstrzymując kolejne ziewnięcie, przetarła oczy kopytem. Która godzina? Koło drugiej w nocy, odparł Stacker. Sunny skrzywiła się, spała zaledwie 3 godziny. No dalej, powinnaś się przygotować. Podporucznik chce zebrać wszystkich na odprawę przed przyjazdem, w tym ciebie. Twoja zbroja jest w szafce tam. Wskazał kopytem szafkę na drugim końcu przedziału. Po prostu przejdź do następnego wagonu, gdy będziesz gotowa. Sunny skinęła głową, a Stacker opuścił wagon, zamykając za sobą drzwi z cichym kliknięciem. Podchodząc do wskazanej szafki, Sunny podniosła zatrzask i otworzyła drzwi. Mrugnęła zaskoczona, widząc zbroję w środku. W czasie jej krótkiej drzemki jakiś jednorożec zdążył zmienić jej kolor. Zamiast poprzedniego szaro-beżowego odcienia, zbroja była teraz czysto biała z plamami jasno-szarego tu i ówdzie. Dna warstwa miała ciemniejszy odcień szarości. Zimowy kamuflaż, pomyślała Sunny, zakładając zbroję i walcząc z przypinaniem elementów. Jak oni to robią, że wygląda to tak łatwo? Warknęła, wzmagając się ze szczególnie upartym paskiem przy dolnej części grzbietu. Gdy w końcu udało jej się założyć zbroję, poruszyła ramionami, próbując ułożyć ją wygodnie na grzbiecie. Kilkakrotnie machnęła skrzydłami dla pewności, że nie są w żaden sposób ograniączone. Podnosząc hełm, zaczepiła go o zaczep na bocznej płycie zbroi. Zadowolona, Sunny zamknęła szafkę i skierowała się na drugi koniec wagonu. Otworzyła drzwi i cicho wśliznęła się do następnego wagonu. Gdy drzwi zamknęły się za nią, zobaczyła, że wszyscy pozostali strażnicy już tam są, ubrani w podobnie kolorowe zbroje. Większość po prostu stała w grupkach, szepcząc między sobą. Podporucznik Ivory stała tyłem do drzwi, pochylona nad dużym stołem w centrum wagonu. Gdy drzwi zatrzasnęły się, uszy drgnęły i odwróciła głowę, by spojrzeć na Sunny. Gdy czerwone oczy Ivory spoczęły na niej, na jej pysku pojawił się lekki uśmiech. Ach, pani Breeze, właśnie miałam po panią przyjść. Jesteśmy już prawie na miejscu. Słyszałam, odparła Sunny, podchodząc do stołu. Spoglądając na rozrzucone po blacie papiery, zauważyła, że większość z nich to plany kolejnego magazynu, nieco większego od tego koło Dodge City. Gdy Sunny studiowała dokumenty, pozostali strażnicy również zaczęli gromadzić się wokół stołu. Dobrze, zaczęła Ivory, gdy wszyscy zajęli miejsca. Oto co wiemy do tej pory. Nasze źródła wskazują, że kryjówka znajduje się w dzielnicy handlowej Baltimore. Uważa się, że Dark Flair używał tego konkretnego magazynu do przesyłania ludzi wzdłuż wybrzeża do Manhattan i z powrotem. Naszym zadaniem jest wejść, przeszukać miejsce i przejąć wszystkie znalezione aktywa. Jeśli jakikolwiek człowiek jeszcze żyje, zabieramy go również. Zwracając się do Sunny, Ivory skinęła głową w stronę planów na stole. Czy wiedziałaby pani coś więcej na temat tego konkretnego magazynu, pani Breeze? Pochyliła się nad stołem, ponownie przyglądając planom. Byłam w tym magazynie tylko raz, powiedziała, kręcąc głową, i podczas tej wizyty zostałam na zewnątrz. Więc nie możesz nam powiedzieć niczego przydatnego? Warknął Pegas, sierżant Cutter, wpatrując się w Sunny. Nie powiedziała tego, odparł Stacker, zimno spoglądając na drugiego Pegaza. Nie wkładaj jej słów w psk. Cutter zmarszczył brył na Stackera, zachował milczenie. Zwracając się z powrotem do Sunny, Stacker skinieniem zachęcił ją do kontynuowania, z lekkim uśmiechem na pysku. Kątem oka Sunny zauważyła, jak Ivory się uśmiecha. Dobrze widzieć, że niektórzy zaczynają się do mnie przekonywać, pomyślała, uśmiechając się w duchu. Wracając uwagą do stołu, podniosła zdjęcie. Jeśli dobrze pamiętam, Dark Flares założył pułapki na górnych oknach, tak jak w innych magazynach, ale także na niektórych drzwiach. Są jakieś drzwi, których możemy użyć? Zapytała Ivory. Wierzę, że przednie drzwi pozostały nietknięte, głównie by uniknąć podejrzeń ze strony zarządcy przystani. Jedna przypadkowa śmierć i strażnicy obleliby ten magazyn. Wejście od strony zatoki również pozostało nietknięte. Statki mogły wpływać i wypływać, nawet gdy Dark Flara nie było. To również było wejście, którego użyliśmy podczas wizyty, więc powinno być stosunkowo bezpieczne. Niektóre boczne wejścia również mogą być bezpieczne, nie potrafiłabym powiedzieć, które dokładnie. Coś jeszcze? Spytała Ivory. Nie przychodzi mi nic więcej do głowy. W porządku. Odwracając wzrok od Sunny i z powrotem na stół, wyciągnęła teczkę z bocznej kieszeni pod krawędzią stołu. Rzucając ją na blat, otworzyła i zaczęła przeglądać papiery. Dobra, o co chodzi? Powiedziała, spoglądając na otaczających strażników. Nie spodziewamy się natknąć na żadnych członków załogi Dark Flara podczas naszej wizyty, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni. W okolicy widziano zmiennokształtnych. Zbiorowy dreszcz przeszedł przez grupę strażników na wzmiankę o stworzeniach, które zaatakowały Canterlot. Sunny poczuła, jak przyspiesza jej puls i nerwowo przełknęła ślinę. Myślałem, że rozprawiliśmy się z tymi draniami, gdy złapaliśmy ich królową, mruknął jeden ze strażników, kładąc uszy po sobie. Uważa się, że ci konkretni zmiennokształtni należą do odłamkowej grupy wyrzutków odrzuconych daleko od głównego roju. Mimo to powinniśmy być bardzo ostrożni i nie tracić czujności, powiedziała Ivory, uderzając kopytem w stół. Mając to na uwadze, wysłałam prośbę do Canterlotu. Łaskawie przysłali nam starszego sierżanta Barakady A, aby nam pomógł. Ivory wskazała ku kucykowi po drugiej stronie stołu. Sunny spojrzała w stronę wskazanej klaczy. Starszy sierżant Barakad była niską jednorożką, są niemal o pół głowy niżej niż reszta strażników. Miała bladożółtą sierść i jaskrawo-czerwoną grzywę, która opadała na połowę jej pyska. Jej kobaltowa zbroja jarzyła się słabym różowym światłem w ciemności wagonu. Sunny nie rozumiała, jak mogła przeoczyć tę klacz przy wejściu. Świecąca kobaltowa zbroja straszliwie odcinała się od nowych białych pancerzy nadchodzącego świtu. Jest wypożyczona nam od magów wojny, aby pomóc w walce z ewentualnymi zmiennokształtnymi, wyjaśniła Ivory, gdy Sunny przyglądała się nowej klaczy. Stacker, ty zabierzesz swój oddział oraz sierżanta Cuttera i jego ludzi przez boczne wejście tutaj. Ivory wskazała jedno z małych drzwi z boku magazynu. Bądźcie ostrożni i wypatrujcie pułapek. Basher, Chaser, wasze oddziały są ze mną. Wejdziemy tylnym wejściem. Reszta pójdzie głównym wejściem z barikad. To ona dowodzi podczas tej operacji. Pociąg lekko szarpnął, gdy Ivory skończyła wydawać rozkazy i zaczął zwalniać. Spojrzała w górę, po czym zebrała papiery do teczki i wsunęła je z powrotem pod stół. Chwytając hełm, założyła go. Bez słowa strażnicy zaczęli grupować się w swoich oddziałach, sprawdzając po raz drugi pancerz i wyposażenie. Ivory ruszyła, by stanąć przy drzwiach przedziału, ale zatrzymała ją Sunny. Przepraszam, wyjąkała z Sunny, kładąc uszy, ale, nie zrozumiałam, z kim mam iść. Zawiesiła głos, nerwowo pocierając kopytami. Pani Breeze, powiedziała cicho Ivory, powodując, że Sunny podniosła wzrok. Gdy zobaczyła, że biała jednorożka ciepło się do niej uśmiecha, zamrugała zaskoczona. Przepraszam, myślałam, że już pani powiedziano. Odparła biała jednorożka, chichocząc. Należy pani teraz do oddziału Stackera. Naprawdę? Spytała Sunny, zmieszana. Skinęła głową Ivory. Specjalnie poprosił, by panią przydzielić do jego oddziału. Nie miałam nic przeciwko, więc się zgodziłam. Sunny wptrywała się w nią, zszokowana. Ivory tylko znów się zaśmiała, kręcąc głową. Witamy w załodze pani Breeze. Niech pani nas nie zawiedzie. Po tych słowach Ivory odwróciła się i podeszła do uchwytu drzwi, pozostawiając Sunny w miejscu z oszołomionym wyrazem pyska. Sunny mrugnęła, gdy ktoś trącił ją w ramię. Spoglądając w bok, zobaczyła Stakera stojącego obok z błyskiem w niebieskich oczach, gdy się zaśmiał. Wszystko w porządku, proszę pani. Prosiłeś, żebym była w twoim oddziale? Spytała cicho. Dlaczego? Wzruszył ramionami, wciąż się uśmiechając. Reszcie mojego oddziału najwyraźniej się pani podoba, a kapral Windbreaker tam spytał, czy dołączysz do nas w tej misji. Spojrzała na wskazaną klacz i zorientowała się, że to ta sama, która powstrzymała ją przed upadkiem w pierwszym magazynie. Uśmiechnęła się do Sunny i pomachała. Sunny odpowiedziała tym samym, z pustym wyrazem twarzy. Nie spodziewała się pani ciepłego przyjęcia, gdy zaczynała z nami pracować. Co? Zaśmiał się Stacker, widząc jej minę. Pokręciła głową, wciąż oszołomiona. Nie, odparła cicho, z łzami w oczach. Myślałam, że przez to, że byłam przestępcą, wszyscy mnie nienawidzicie. Wyraz pyska Stackera złagodniał i zarzucił skrzydło na Sunny. Może i byłaś kiedyś w bandzie Darkflara, ale fakt, że odeszłaś i teraz próbujesz naprawić błąd, wystarczy nam. No, może nie wszystkim, dodał, rzucając mroczne spojrzenie w stronę sierżanta Cuttera, który bawił się hełmem po drugiej stronie przedziału. Sunny lekko pociągnęła nosem z lekkim uśmiechem. Dzięki. Dobra, zawołała Ivory ponad gwarem, zwracając na siebie uwagę. Przygotujcie się. Mamy krótki marsz do magazynu. Lepiej się pośpieszyć, mruknął Stacker, sięgając kopytem do jednej z licznych sakiewek. Wyciągnął małe żelazne urządzenie przypominające ochraniacz na kopyto, jakie nosiły księżniczki. Nie, jarzyło się żółtą aurą. Podarł je Sunny, która wzięła przedmiot i przyglądała mu się ciekawie. Co to jest? Spytała. To żelazne kopyto, wyjaśnił Stacker. Używa się go w walce wręcz. Zaczarowane, by uwalniać impuls kinetyczny przy uderzeniu, potrajając siłę ciosu. Dlaczego mi to dajesz? Spytała Sunny, odrywając wzrok od przedmiotu i patrząc na Stackera. Tak na wszelki wypadek, odparł cicho Stacker, mrugając do niej, po czym oddalił się. Sunny studiowała żelazne kopyto przez kilka sekund, po czym ostrożnie wsunęła je do bocznej sakiewki. Zapinając hełm, podeszła do drzwi wraz z resztą. Kilka sekund później pociąg zatrzymał się i Ivory otworzyła drzwi. Członkowie nadchodzącego świtu zaczęli wyskakiwać z pociągu, lądując w zaspach wokół torów z cichym łomotem. Nocne niebo było zachmurzone, a nowy śnieg szybko pokrywał ślady strażników, gdy ci ruszyli w stronę pobliskich budynków. Gdy strażnicy weszli w alejkę między dwoma blokami, zatrzymali się na chwilę. Ivory zwróciła się do maga wojny. W przeciwieństwie do nadchodzącego świtu, w którego zbroja wtapiała się w śnieżne tło, pancerz barykad wyraźnie się od niego odcinał. Nie możesz nic zrobić z tą zbroją, syknęła Ivory do jednorożki. Gdyby nie jej czerwone oczy, Sunny pewnie nie dostrzegłaby porucznik na tle śniegu. Mag wojny tylko spojrzała na nią równo, po czym zapaliła róg. Jednorożka natychmiast zniknęła w powietrzu. W miejscu, gdzie stała, pozostała tylko lekka mgiełka, dobiegł cichy głos z migoczącej masy. Ivory tylko przewróciła oczami i sapnęła magowie. Nadchodzący świt posuwał się powoli alejkami, trzymając się cienia. Jedyną napotkaną istotą był bezdomny kot grzebiący w śmietniku za jednym z bloków. W ciągu kilku minut cel był w zasięgu wzroku. Dobra, powiedziała cicho Ivory, skinąwszy kopytem. Pamiętajcie, powoli i ostrożnie. Nie wiemy, co tam jest i nie chcemy dzisiaj niespodzianek. Rozległ się pomruk zrozumienia, po czym strażnicy rozdzielili się, każda grupa kierując się do wyznaczonych drzwi. Sunny podążała za Stackerem, trzymając się blisko stalowo-szarego Pegaza. Grupa skręciła za róg magazynu, przytulając się do ściany budynku w drodze do bocznych drzwi. Gdy dotarli na miejsce, Stacker skinął skrzydłem. Cutter drzwi. Tak jest, panie. Warknął Cutter, ruszając naprzód. Chwytając dolną krawędź drzwi, Cutter uniósł je powoli o kilka cali, wystarczająco, by wsunąć pod nie głowę. Kładąc się na plecach na zamarzniętej ziemi, Pegas zaczął się przeciskać pod drzwiami. W połowie drogi jednak się zatrzymał. Przez kilka sekund panowała cisza, aż w końcu dobiegł ich stłumiony głos. Coś tu jest. Co masz? Spytał Stacker, podchodząc bliżej drzwi. Materiały wybuchowe niskiej klasy. Wtórne, jak się zdaje, padła odpowiedź. Wygląda na to, że mają zadziałać, jeśli drzwi otworzą się za szeroko. Jak szeroko to za szeroko? strony drzwi dobiegł mroczny chichot. Powiedzmy, że ocal dalej i nie mielibyśmy tej rozmowy. Stacker też się zaśmiał, kręcąc głową. Sany otworzyła szeroko oczy, a jej serce zabiło mocniej. Rozejrzała się po innych strażnikach, kładąc uszy. Jak mogą być tak spokojni? Ile ci zajmie rozbrojenie? Spytał Stacker. 10 sekund, odparł. Może trochę więcej. Kopyto wsunęło się pod drzwi i pomachało. Niech ktoś da mi nóż. Jeden ze strażników wyciągnął nóż i podał go Katerowi, trzonkiem do przodu. Kopyto i nóż zniknęły pod drzwiami. Kilka sekund ciszy, a potem słyszalne kliknięcie. Mam to! Z pomrukiem Kater przewrócił się na brzuch i oparł plecami o drzwi, otwierając je do końca. Obracając nóż, oddał go właścicielowi. W tym czasie Stacker wsunął głowę w otwarte wejście i rozejrzał się. Czysto. Do siodeł ruszamy, powiedział, skinąwszy kopytem. Strażnicy po kolei wymykali się ze śniegu do magazynu. Sunny weszła do magazynu jako jedna z ostatnich. Rozejrzawszy się, zobaczyła, że znajdują się w małym pomieszczeniu magazynowym wypełnionym skrzyniami. Strażnicy przemykali między nimi, uważając, by nie dotknąć drewnianych pudeł. Niektórzy nawet nerwowo zerkały na skrzynie, jakby spodziewali się, że w każdej chwili mogą eksplodować. W porządku, powiedziała Sunny, powodując, że kilku pobliskich strażników podskoczyło. Żadna nie jest zaminowana. Dark Flair nie ryzykowałby uszkodzenia czegoś, na czym mógłby zarobić bity. Pewna, spytał jeden ze strażników. Przewracając oczami, Sunny podeszła do jednej ze skrzyń i otworzyła ją. Zajrzawszy do środka, skrzywiła się na widok kilku paczek zepsutego mięsa. Na szczęście plastikowe opakowanie powstrzymywało większość zapachu, ale i tak musiała przyłożyć kopyto do nosa, by nie zwymiotować. Gdy patrzyła na mięso, obok niej pojawił się Stacker. — Co tam masz? — spytał, lądając do skrzyni. Tak skrzywił się, gdy poczuł woń mięsa. — Znalazłam to, czym Dark Flair karmił ludzi wrzucanych do ringów walki — powiedziała Sunny, zamykając wieko skrzyni. Szybkie sprawdzenie innych potwierdziło, że wszystkie zawierają to samo. — Wygląda na to, że nic tu więcej nie ma — powiedział Stacker, strosząc skrzydła. — Idziemy dalej. Wrócimy po to później. Strażnicy skierowali się ku drzwiom w głębi pomieszczenia, starając się być jak najcichsi. Uchyliwszy drzwi, Stacker wyszedł na słabo oświetlony korytarz, spojrzał w obie strony i skintu, by inni poszli za nim. Gdy strażnicy wychodzili, Barikadę i jej grupa skręcili za róg i ruszyli korytarzem w ich stronę. Gdy się zbliżyli, Barikadę szybko spojrzała na Stackera i wskazała pobliskie schody. Sprawdźcie górne piętra, jeśli łaska. Stack skinął głową, wojny minął ich, prowadząc swoją grupę dalej korytarzem. Gdy oddział Stackera wspinał się po schodach, Sunny nastawiła uszu. Słyszycie to? Wszyscy strażnicy zastygli, wytężając słuch. Pani, spytał Stacker, starając się mówić jak najciszej. Uciszyła go machnięciem kopyta, obracając uszami, gdy się koncentrowała. Przez krótką chwilę panowała cisza, w której nikt nawet nie oddychał. Wtedy to usłyszeli. Było to ledwo słyszalne, tak ciche, że początkowo Sunny pomyślała, że to tylko wiatr. Miękki szelest dobiegał skądś nad strażnikami. Głowy strażników poderwały się, wpatrując w sufit klatki schodowej. Gdy tylko się zaczął, szelest ustał. Minęło kilka sekund, ktoś się poruszył. Nie spuszczajcie oczu, szepnął Stacker, wciąż wpatrując się w sufit. Windbreaker, zabierz szeregowego Ratchetta, wróćcie na dół i znajdźcie maga wojny. Przyprowadźcie ją tutaj. Obaj Pegazy skinęli głowami, po czym wyminęli resztę strażników i zeszli po schodach. Gdy obaj odeszli, Stacker skinął na resztę oddziału. Reszta, cisza. Gdy dotarli na szczyt, oparł ramię o drzwi i uchylił je. Gdy zrobiło się wystarczająco miejsca, wyjął małe lusterko z sakiewki i wsunął je przez szparę. Gdy upewnił się, że nic nie grozi, schował lusterko i otworzył drzwi. Wychodząc na kładkę, oddział ruszył w stronę jednego z pomieszczeń po drugiej stronie magazynu. Gdy dotarli do drzwi, Stacker powtórzył swoją sztuczkę z lusterkiem. Cóż to coś nowego? Mruknął, otwierając drzwi. Sunny mrugnęła zaskoczona, wchodząc do zaciemnionego pomieszczenia. Był to duży pokój, ciągnący się przez całą długość magazynu, wypełniony klatkami i skrzyniami. Jedynym światłem była uliczna latarnia przebijająca się przez zabite deskami okna. — Rozdzielcie się, ale trzymajcie w parach — syknął Stacker. Sprawdźcie skrzynię pod kątem czegokolwiek przydatnego i klatki pod kątem ludzi. Krzyknijcie, jeśli coś znajdziecie. Jeśli coś tu jest, już wie, że tu jesteśmy. Bądźcie czujni. Gdy strażnicy zaczęli się rozchodzić, Stack zwrócił się do Sunny. Jakieś przemyślenia, proszę pani, spytał cicho. Gdybym miała strzelać, powiedziała Sunny, rozglądając się po skrzyniach i klatkach, powiedziałabym, że Dark Flare trzymał tu ludzi. Duże klatki wskazują, że byli używani do walk. Duże klatki, detpanował Stacker, spoglądając na pobliską klatkę. Miała może 1,20 m wysokości i wyglądała, że ledwo pomieściłaby dorosłego człowieka. Tak, odparła Sunny, nie widząc jego miny, ale coś jest nie tak. Co masz na myśli? Flair nigdy nie trzymał ludzi razem z ich jedzeniem. Sunny wskazała na stos skrzyń. Ktoś przeniósł je tu po tym, jak gang Dark Flara był tu ostatnio. Po co ktoś miałby to robić? Spytał Stacker, podejrzliwie spoglądając na skrzynię. Nie jestem pewna, ale to nie ta część mnie niepokoi. Sunny zniżyła głos, pochylając się ku Stackerowi. To skrzynie z jedzeniem i są puste. Ktoś przyniósł je tu, by coś nakarmić. Wiesz, jak długo to trwa? Pokręciła głową, drgając uchem. Nie, ale sądząc po mięsie na dole, skończyło im się użyteczne jedzenie kilka miesięcy temu. Więc co dalej, zaczął Stacker. Przerwał mu jeden ze strażników po drugiej stronie pomieszczenia. Panie, lepiej niech pan tu spojrzy. Sierżant i Sunny zamienili spojrzenia, po czym pośpieszyli, przeciskając się przez labirynt skrzyń, pudeł i klatek w stronę strażnika, który zawołał. Gdy podeszli, klacz odwróciła się i wskazała pustą klatkę u dołu dużego stosu klatek. Czemu interesuje ich pusta klatka? Sunny zastanowiła się, marszcząc twarz. Podeszła bliżej, z narastającym przerażeniem zdała sobie sprawę, że wcale nie była pusta. Stwórco, chroń nas, wyszeptał Stacker, zaglądając do klatki. Za kratami znajdował się człowiek, młody, nieoznakowany samiec. Opierał się o przeciwną ścianę klatki, z głową zwieszoną nisko, jego długie, splątane brązowe włosy opadające aż na twarz. Jego ciało było w strasznym stanie, szkielet wyraźnie odznaczał się pod pokrytą brudem skórą. Starsze, ropiejące zadrapania pokrywały jego wynędzniałą postać. Fragmenty kości i czaszki leżały rozrzucone wokół niego, zaschnięta krew pokrywała podłogę klatki. Na dźwięk zbliżających się kopyt człowiek podniósł głowę, wpatrując się w grupę, jego oczy świeciły z głębokich oczodołów. Klataka piersiowa ledwo unosiła się przy każdym nierównym oddechu. — Jak ten facet wciąż żyje? — zapytał Stacker, patrząc na człowieka ze współczuciem. Kręcąc głową, Pegas odwrócił się i skinął na dwóch strażników. — Otwórzcie klatkę. — Ot nie zbliżam się do tego czegoś — powiedziała jedna ze strażniczek, wskazując kopytem na kości. — Tylko spójrzcie, co stało się z ostatnim kucem, który miał z nim do czynienia. — To nie kości kucy — odparła Sunny, jej głos lekko drżący. Wsuwając ostrożnie kopyto między kraty klatki, wyciągnęła fragment kości pękniętą żuchwę. Przeanalizowała ją dokładnie, po czym spojrzała na Stackera. Skoludzkie kości. I świeże, zauważył Stacker, przyglądając się kości w kopytach Sunny. Spoglądając znów na człowieka w klatce, przygryzł wewnętrzną stronę policzka, obserwując pozostałe kości. Wygląda na to, co w skrzyniach się zepsuło, musiał znaleźć własne źródło. Kannibalistyczny człowiek, spytała strażniczka, która ich zawołała, unosząc brył. Stacker tylko wzruszył ramionami. Robi się, co trzeba. Na człowieka jeszcze przez kilka sekund Stacker cmoknął językiem, po czym odwrócił się do strażników. Otwórzcie i wyciągnijcie go. Potrzebuje pomocy medycznej. Gdy żaden ze strażników się nie poruszył, przewrócił oczami. Serio myślicie, że ma jeszcze dość siły stanowić zagrożenie? Spytał, na co strażnicy odpowiedzieli zawstydzonymi uśmiechami. Racja, przepraszam, panie, powiedziała jedna z nich i wyjmując wytrych z kieszeni. Zrobiła zaledwie kilka kroków w stronę klatki, gdy głośny pisk wypełnił pomieszczenie, zmuszając wszystkie kucyki do zasłonięcia uszu w bólu. Człowiek podrzucił głową, odsłaniając zęby w cichym warczeniu. Odwrócił głowę i wpatrzył się w coś po drugiej stronie pokoju. Głośny łomot rozległ się z kierunku, w który patrzył człowiek, po czym zaraz potem strażnik krzyknął. Kontakt! Schodni róg, Stacker i strażnicy w mgnieniu oka ruszyli wzdłuż przejścia, Sunny podążając tuż za nimi. Docierając na drugi koniec pomieszczenia, grupa wpadła w zakręt między skrzyniami. Sunny potknęła się, jej serce zamarło na widok sceny przed nią. Sierżant Cutter leżał na roztrzaskanej skrzyni, walcząc z istotą, która przeszyła Sunny dreszczem strachu. Jej skrzydła rozpostarły się szeroko, gdy instynkt walki lub ucieczki nakazywał jej uciekać bez oglądania się za siebie. Czarny pancerz z morowiska lśnił w półmroku, jego owadzie skrzydła furkotały, gdy zmagał się z Cutterem. Wyciągał szyję, kłapiąc szczękami, próbując wbić kły w szyję Cuttera. Złaź ze mnie, ty przerosnęty robalu! Warknął Cutter, wierzgając w morowisku tylnymi kopytami. Uderzenie trafiło w podbrzusze stworzenia z głuchym łomotem, ale stwardniały pancerz chronił jego delikatne organy. Jego monotonne niebieskie oczy zwęziły się, stota zasyczała na Pegaza pod sobą. Szpara pod jego odwłokiem otworzyła się, wysuwając długą, grubą, żądłopodobną wypustkę. Cholera! Warknął Stacker, rzucając się do przodu. Rozmnażacz. Którykolwiek ze strażników zdążył zareagować, zmorowisko wbiło swoje pokładełko w klatkę piersiową Cuttera. Wypustka przebiła płytę pancerza, wnikając w ciało z ohydnym chrupnięciem. Krzyk bólu Cuttera rozległ się po pomieszczeniu. Sunny patrzyła z przerażeniem, jak pokładełko zaczęło pulsować, wpychając jajo za jajem z odwłoka zmorowiska przez organ do klatki piersiowej Cuttera. Pegas harczał. Jego płuca zaczęły się ściskać, gdy jaja wypełniały jamę piersiową. Krew zaczęła wypływać mu z ust, gdy jego organy wewnętrzne zostały zgniecione. Głośny trzask wypełnił powietrze, gdy jego żebra pękły pod naciskiem. Walka Cuttera osłabła, gdy zmorowisko kontynuowało pompowanie jaj do leżącego Pegaza. Gdy Stacker dotarł do pary, co całe ciało Cuttera zwiotczało, jego niebieskie oczy stały się szklisty. Z warknięciem Stacker uderzył w zmorowisko ramieniem, wyrywając pokładełko z klatki piersiowej Cuttera. Krew skapywała z wypustki, gdy zmorowisko odwróciło się i zasyczało na napastnika. Sunny mogła tylko patrzeć. Sparaliżowana strachem, Stacker i zmorowisko mierzyli się wzrokiem. Zmorowisko zasyczało ponownie na Stackera, co wywołało uśmiech Pegaza. Cóż, też byłbym wściekły, gdybym wyglądał jak karaluch. To tylko sprawiło, że oczy zmorowiska zwęziły się. Me, dyk! Warknął Stacker, nie spuszczając wzroku ze zmorowiska, które zaczęło go okrążać. Sprawdź sierżanta. Klacz z czerwonym krzyżem na pancerzu przemknęła obok Sunny, kierując się do nieruchomego ciała Cuttera. Kopyto na nabrzmiałej szyi Cuttera, medyk zaczęła grzebać w swojej torbie medycznej. Nie ma pulsu! Zawołała, zdejmując pancerz Cuttera kawałek po kawałku, odsłaniając jego wybrzuszoną i połamaną klatkę piersiową. Rozległ się tupot kopyt, gdy przybyła kolejna para strażników, zeskakując ze stosu klatek. Przemknęli przez powietrze w kierunku zmorowiska, ze skrzydłami rozpostartymi, nożami w kopytach. Zmorowisko przykucnęło, warcząc, gdy zielony ogień przebiegł po jego rogu. Błysk zieleni i dwaj Pegazy upadli, krzycząc z bólu, gdy ich skrzydła się zwinęły. Kolejny błysk zieleni i pozbawiony pancerza Cutter stanął w środku zwęglonego kręgu, patrząc na upadłych strażników. Z okrzykiem Stacker rzucił się na fałszywego Cuttera, wyciągając nóż myśliwski spod pancerza. Przebrane zmorowisko strąciło Stackera w powietrzu, powodując, że sierżant z jękiem uderzył w stos pustych skrzyń. Uśmiechnięty Cutter zmorowisko zwrócił wtedy uwagę na medyka, który był odwrócony tyłem do walki. Pochylona nad nieruchomym ciałem prawdziwego Cuttera, nie widziała zbliżającego się zmorowiska. Zaciąwszy zęby, Sunny zmusiła swoje sparaliżowane strachem ciało do ruchu, rzucając się do przodu. Stanęła między medykiem a zmorowiskiem. Wpatrywała się w fałszywego Cuttera, próbując wyglądać groźnie, podczas gdy jej nogi okropnie drżały. Zmorowisko zatrzymało się, obdarzając ją martwym spojrzeniem. Nagle z warknięciem kopyto fałszywego Cuttera wymierzyło cios szybciej niż Sunny zdążyła mrugnąć. Jej policzek eksplodował bólem, gdy uderzenie zmorowiska posłało ją w kierunku klatki. Głowa uderzyła w jeden z prętów, skóra pękła, a krew zaczęła spływać po jej twarzy. Gwiazdy rozbłysły przed jej oszołomionymi oczami. Z jękiem podniosła się, przewróciła na bok, pocierając obolałą głowę kopytem. Gdy spojrzała w górę, zastygła, gdy znalazła twarz katera kilka centymetrów od swojej, jego lodowate oczy wpatrzone w jej, wargi odsłonięte w złowrogim warknięciu. Nie pozwolę, zasyczało, perfekcyjnie naśladując głos katera, byś odebrała mi mój posiłek. Oczy Sany rozszerzyły się, gdy jej umysł zarejestrował słowa z morowiska. To ten, który karmił się człowiekiem. Próbuje użyć go jako źródła pożywienia. Sani cofnęła się, gdy przebrane zmorowisko uniosło kopyto w powietrze. Gdy zmierzało do ciosu w dół, Sani z piskiem potoczyła się na bok. Zmorowisko zamierzało uderzyć ponownie, ale zostało przerwane przez Stakera, który wskoczył mu na grzbiet. Stwór wrzasnął, próbując zrzucić szarego Pegaza, ale Staker kurczowo się trzymał, oplatając przed nimi kopytami jego szyję. Wyciągając drugi nóż myśliwski, sierżant wbił go w ramię zmorowiska. Zielona krew trysnęła z rany, spływając po szarej sierści fałszywego Pegaza. Stalowe ostrze zagłębiło się głębiej w ciało zmorowiska, jego przebranie zniknęło w błysku zielonego ognia. Fuj, warknął Staker, gdy prawdziwa forma zmorowiska znów się ujawniła. Przy tobie moja teściowa wygląda jak mis. Z warknięciem zmorowisko wbiło kły w nogę Stakera, powodując, że twardy strażnik pisnął z bólu. Jego chwyt na pancerzu zmorowiska osłabł i ostatnim silnym szarpnięciem stwór zrzucił go. Staker zasyczał z bólu, lądując na skrzydle, które zwinęło się pod nim. Wyrywając nóż z miękkiego pancerza na ramieniu, zmorowisko odrzuciło ostrze na bok, po czym znów skupiło się na Stakerze. Sany patrzyła z przerażeniem, gdy szpara na jego odwłoku znów się otworzyła i wysunęło się pokładełko, wciąż pokryte krwią katera. Gdy zmorowisko zrobiło krok w stronę Stakera, Sani, ignorując pulsujący ból głowy, skoczyła do przodu z okrzykiem. Staker, zauważywszy jej ruch kątem oka, zmorowisko zareagowało instynktownie, tylnych kopyt wymierzając w podbródek Pegaski. Z trzaskiem głowa Sani odleciała do tyłu, a ona sama przeleciała przez powietrze. Przelatując nad morzem klatek, Sani uderzyła w dużą skrzynię, która roztrzaskała się pod jej ciężarem. Dźwigając się na kopyta, Sany mrugnęła, próbując oczyścić pole widzenia z gwiazd i powstrzymać ciemność pełznącą na obrzeżach wzroku. Wypluwając krew z ust, zrobiła kilka chwiejnych kroków, po czym osunęła się na jedną z pobliskich klatek. Potrząsając głową, by ją oczyścić, Sany usłyszała wyraźne dźwięki walki dochodzące z drugiej strony pomieszczenia. Znów walczył ze zmorowiskiem. — Gdzie do cholery jest ta magbojowa? — pomyślała Sani, gdy jej wzrok powoli się klarował. Dźwięk brzęku obok sprawił, że klacz podskoczyła. Spojrzawszy w bok, zobaczyła, że zmorowisko odrzuciło ją z powrotem w stronę klatki z człowiekiem. Podczas walki człowiek podniósł się i teraz stał przy drzwiach klatki. Uderzał dłońmi w pręty, na twarzy miał warknięcie. Gdy oczy człowieka spotkały się z Sani, lekko zaskomlał, uderzając ponownie w pręty. Wrzask zmorowiska wypełnił pomieszczenie, a człowiek odpowiedział własnym, po czym podwoił wysiłki, by się wydostać. Ludzie wyczuwają zmorowiska, mruknęła Sani, jej głos lekko niewyraźny z powodu urazu głowy. Gdy wpatrywała się w człowieka w klatce, coś, co księżniczka Celestia powiedziała jej, gdy kupiła Maxa, przemknęło przez myśl Sani. Ludzie nie lubią być w bliskiej odległości. Od zmorowisk mruczała Sani. Jej oddech był krótki, klatka piersiowa ściśnięta. Przebranych czy nie, Sani opadła na klatkę człowieka, chwytając pręty. Człowiek tylko spojrzał na nią z dezorientacją, po czym wydał kolejny skowyt. Pomóc Stakerowi, mruknęła Sani, grzebiąc przy zardzewiałej kłódce klatki. Chwyciła ją w kopyta, słabo nią potrząsając, próbując ją złamać, ale bez skutku. Pozostała niewzruszona. Opierając się o klatkę, Sani rozejrzała się za czymś, co mogłoby zniszczyć zamek, ale nie było nic użytecznego. Przysuwając się do klatki, Pegaska zastygła, gdy poczuła coś w jednej z sakiew uciskającej jej klatkę piersiową. Wkładając kopyto do sakiewki, Sani wyciągnęła żelazne kopyto, które Staker dał jej w pociągu. Zwiększa siłę uderzenia trzykrotnie. Mruknęła, nakładając urządzenie na kopyto, nieco się z nim bawiąc. Słabo wymachując kopytem, uderzyła w zamek. Urządzenie błysnęło żółtym światłem, a dźwięk pękającego metalu wypełnił powietrze. Kłódka spadła na ziemię, rozłupana na dwoje. Chwytając drzwi klatki w kopyta, Sany przewróciła się na bok, używając ciężaru ciała, by je otworzyć. Gdy osunęła się na plecy, człowiek wyszedł z klatki, chwiejąc się na osłabionych nogach. Spojrzał na Sany, przechylając głowę, wydając cichy ćwierk. Sany tylko spojrzała na człowieka, ciężko oddychając, po czym warknęła. Weź go. Z warknięciem człowiek odwrócił się i ruszył w stronę dźwięków walki. Sany nie mogła powstrzymać lekkiego uśmiechu, gdy jej wzrok powoli się zawężał. Nie martw się, Stacker, mruknęła. Pomoc w drodze. Głowa Sany przechyliła się na bok, gdy ciężko westchnęła i zamknęła oczy. Tylko kilka minut, wyszeptała. Żelazne kopyto wypadając z jej chwytu i z brzękiem lądując na ziemi. Sany zaczęła tracić przytomność, gdy do jej uszu dotarł tupot kopyt. Poczuła, jak ktoś nią potrząsa, słysząc w uchu gorączkowe głosy. Para kopyt chwyciła jej głowę i przekręciła. Sany otworzyła oczy i mrugnęła niewyraźnie na różową twarz, która patrzyła na nią z troską. Panno Breeze, odezwał się głos, jakby z daleka. Wszystko w porządku? Sany znów mrugnęła, wpatrując się w żółte oczy z dezorientacją. Windbreaker, mruknęła, próbując się skupić. Niech się pani nie martwi, powiedział młody kapral, trzymając głowę Sany stabilnie. Nadeszły posiłki. Druga twarz pojawiła się w polu widzenia Sany, bladożółta, otoczona kobaltowym hełmem i jasnoczerwoną grzywą. Trzymaj się, powiedziała barykadę, jej głos brzmiący równie daleko jak Windbreakera. Spróbuję czegoś. Róg jednorożca zajaśniał delikatnym blaskiem, zalewając otoczenie światłem. Fala ciepła przetoczyła się przez Sany, która poczuła, jak przez jej ciało przepływa nagły przypływ energii. Wzrok natychmiast się wostrzył, a ona sama zdołała nieco unieść głowę. Gdy próbowała usiąść, Windbreaker przycisnął kopyto do jej ramienia. Spokojnie, proszę pani. Trzymając kopyto na jej ramieniu, pomógł Sany stanąć na nogi. Zachwiała śpę lekko, wzdrygając się, gdy cięcie na głowie rozbłysło bólem. Obszar wokół prawego oka już zaczynał puchnąć. Z ponownie czystym umysłem Sany poczuła, jak wszystkie odniesione obrażenia wracają ze zdwojoną siłą. Co się tu stało? Zapytała barykada, gdy Sany osunęła się na Windbreakera. Zmorowisko hodowca, jęknęła Sany, wskazując w stronę odgłosów walki. Dopadło Katera, atakowało Stackera. Wypuściłam człowieka, którego tu trzymano i poszedł tam. Mag bojowa spojrzała w górę, gdy kolejny wrzask z morowiska wypełnił powietrze, po którym nastąpił warknięcie człowieka. Tak, daj mu popalić, zawołał radośnie Stacker, gdy klatka przeleciała w powietrzu. Bez słowa mag bojowa ruszyła w stronę zamieszania z determinacją na twarzy. Sany próbowała podążyć za nią, ciężko opierając się na Windbreakerze. Kapral podtrzymywał ją, nie pozwalając upaść twarzą w dół. Kopyto Sany uderzyło w coś podczas marszu, a gdy spojrzała w dół, zobaczyła, że to jeden z noży Stackera. Windbreaker schylił się i podniósł broń, wsuwając ją między dwie płyty pancerza. Sany i Windbreaker minęli stos zniszczonych skrzyń, prawie wpadli na barykad, która stała tam, wpatrując się w scenę przed nimi z otwartymi ustami. Widząc, co się dzieje, Sany i Windbreaker również opuścili szczęki. Człowiek i zmorowisko zwarli się w walce, zielona i czerwona krew mieszając się, gdy się bili. Człowiek jakoś zdołał oderwać oba skrzydła zmorowiska, pozostawiając po sobie dwie krwawiące kikuty na jego grzbiecie. Zmorowisko również zadało kilka ciosów, świeże rany zdobiły ciało człowieka tam, gdzie ostry pancerz wbił się w jego mięśnie. Stacker stał z dala od walki, siedząc na dużej klatce, obserwując szamotaninę, trzymając się za ramię i krzywiąc z bólu. Skrzydło, na którym wylądował, zwisało bezwładnie, kilka piór wygiętych pod dziwnymi kątami. Gdy kucyki obserwowały, człowiek rzucił się do przodu, chwytając zmorowisko, które próbowało uciec. Podnosząc wijące się stworzenie nad głowę, człowiek znów warknął, rzucając je o ziemię. Rozlegający się chrzest przeszył Sany dreszczem, a zmorowisko wiło się z bólu. Podnosząc głowę, róg zmorowiska zajaśniał na zielono, po czym wystrzelił smugą zielonej magii w człowieka. Gdy człowiek uniknął ataku, zmorowisko dźwignęło się na kopyta. Zamierzało przeskoczyć klatki i uciec, znów zostało powstrzymane, gdy człowiek chwycił je za tylną nogę. Zmorowisko pisnęło z bólu, upadając na podłogę. Gdy człowiek sięgnął, by chwycić je za gardło, odwróciło się, kłapiąc ostrymi zębami. Kły wbiły się w ramię człowieka, powodując potok czerwieni wokół warg z morowiska. Człowiek wrzasnął z bólu, wyrywając rękę z paszczy i cofając się. Odrywając wzrok od walki, Sani spojrzała na nieruchomą mag bojową. Zrób coś, powiedziała, wymachując kopytem w stronę walki. Barikadę tylko pokręciła głową, patrzona w człowieka, który znów zbliżał się do zmorowiska. I stanąć na drodze człowieka? Nie sądzę. Wtrącę się, jeśli sprawy przybiorą zły obrót, ale na razie człowiek sobie poradzi. Sany znów skupiła się na walce, gdy człowiek znów wrzasnął. Jakoś zmorowisko zdołało chwycić go za ramię, wbijając kły w kościstą część. Sięgając ręką, człowiek chwycił róg zmorowiska i oderwał czarne stworzenie od siebie. Trzymając wijącego się owado kucyka za róg, warknął na niego, po czym rzucił na ziemię. Zanim zmorowisko zdołało się podnieść, człowiek przygwoździł je stopą do podłogi. Gdy się wierciło, wydało serię wysokich ćwierknięć, próbując się uwolnić. Ignorując dźwięk, człowiek sięgnął i chwycił dolną szczękę z morowiska. Przyciskając je stopą, człowiek zaczął ciągnąć rękami, odchylając głowę z morowiska. Jego ruchy stały się gwałtowniejsze, gdy zaczęło wydawać przerażające, bulgoczące dźwięki. Człowiek na chwilę przestał ciągnąć, luzując chwyt. Zmieniając pozycję, przeniósł stopę z grzbietu na podstawę szyi z morowiska. Wtedy jego mięśnie znów się naprężyły, a na twarzy pojawił się cichy warknięcie. Ułamek sekundy przed tym, jak to się stało, Sany zrozumiała, co człowiek zamierza zrobić. Nie mogąc odwrócić wzroku na czas, patrzyła z zafascynowanym przerażeniem, jak człowiek z potężnym wysiłkiem odciągnął głowę z morowiska tak daleko i mocno, jak tylko mógł. Zmorowisko wydało przenikliwy, bulgoczący wrzask, gdy mięśnie jego szyi zaczęły się rozrywać. Zasapany od wysiłku, człowiek dał ostatnie pociągnięcie. W powietrzu rozległ się ohydny dźwięk rozdzierania, po którym nastąpił trzask, gdy człowiek oderwał głowę z morowiska od ciała. Chwiejąc się, człowiek uniósł odciętą głowę, patrząc na nią obojętnie, gdy zielona krew kapała z kikuta szyi. Z westchnieniem rzucił głowę na bok, a ta potoczyła się po podłodze, zatrzymując przy zniszczonej skrzyni. W pomieszczeniu zapanowała cisza, gdy człowiek tylko stał, czerwona i zielona krew kapiąc z jego splamionego ciała. Powoli odwrócił się i ruszył w stronę Sani, Windbreakera i Barikad, lekko utykając. Gdy się zbliżał, Barikad opuściła głowę, jej róg delikatnie świecąc. Człowiek ją zignorował, skupiając się tylko na Sani. Podchodząc do Pegaski, przykucnął przed nią. Uszy Sani przylgnęły do głowy nerwowo, gdy się w nią wpatrywał. Nagle przechylił głowę do przodu, zaskakując wszystkich, gdy otarł policzek o Sani, cicho gruchając. Mrugając z dezorientacją, Sani odpowiedziała niepewnie na pieszczotę. Breaker zaśmiał się cicho, potrząsając głową. Wygląda na to, że zyskałaś nowego przyjaciela. Cichy jęk sprawił, że wszyscy oprócz człowieka podskoczyli. Ze stosu gruzu wyłonił się strażnik, trzymając się za głowę. Czy ktoś zapisał numer tamtego powozu? Zapytał, stąpając niepewnie. Jego pancerz był osmolony i lekko dymił, wypełniając powietrze nieprzyjemnym zapachem spalenizny. Chwilę później z ruin wokół miejsca walki wyłoniła się kolejna strażniczka z dużą raną na policzku. Przez kilka sekund wpatrywała się w pozbawione głowy ciało z morowiska, po czym jej wzrok skierował się ku człowiekowi, obojętnym wyrazem twarzy. Następnie spojrzała na Stakera i wykrzywiła się, wydostając się z gruzowiska. Czy naprawdę myślisz, że ma jeszcze dość energii, by stanowić zagrożenie? Zjadliwie powiedziała, naśladując jak najlepiej chrapliwy głos Stakera. To tylko wywołało słaby śmiech sierżanta. Żebym kiedykolwiek był tak zadowolony, że się myliłem, odparł, potrząsając głową. Kilka sekund dłużej, a zmorowisko wbiłoby we mnie ten jajorzut. Ale jak człowiek się wydostał? Zapytał, utykając, faworyzując przednie prawe kopyto. Sany się zarumieniła, pocierając tył głowy kopytem. Ja troch go wypuściłam, powiedziała cicho z zakłopotanym uśmiechem. Staker spojrzał na nią, unosząc brwi. Ty? Zapytał, niedowierzająco. Jak na imię Tartaru udało ci się otworzyć zamek? Rozbiłam go żelaznym kopytem, które mi dałeś, odparła, nie patrząc Stakerowi w twarz. Staker wpatrywał się w Sany przez kilka sekund, powodując, że jej rumieniec się pogłębił, zanim szeroki uśmiech rozlał się po jego twarzy. Cóż, Dzięki stwórcy za to, powiedział. Ta twoja mała ucieczka uratowała mi tyłek, proszę pani. Tylko mruknęła coś niezrozumiałego, z uszami przyłożonymi do głowy i płonącą twarzą. Obok niej Windbreaker przygryzła wargę, by nie wybuchnąć śmiechem z powodu sytuacji biednej klaczy. Czysto dostajesz komplementy od ogierów, co? Szepnęła do Sunny, gdy Stacker odwrócił uwagę. Sunny rzuciła klaczy zirytowane spojrzenie, lekko dąsając się. To tylko rozbawiło Windbreakera jeszcze bardziej. Jej śmiech jednak ucichł, gdy Stacker podszedł do połamanego ciała Cuttera. Zapytał cicho medyka, jego głos poważny. Medyczna Pegaska spojrzała w górę, potrząsając głową ponuro. Nie ma nadziei, Sir, powiedziała smutno. Nic nie mogłam zrobić. Gdybym jakoś usunęła wszystkie jaja z jego klatki piersiowej, uszkodzenia organów wewnętrznych są zbyt rozległe. Czy on? Zaczął Stacker, ale nie dokończył. Medyk tylko pokręciła głową. Odszedł kilka minut temu, powiedziała. Sięgając w dół, zdjęła parę nieśmiertelników z szyi Cuttera i wsunęła je do torby. Cholera, zaklął Stacker, wpatrując się w pozbawionego życia Pegaza przed sobą. Już musimy spalić ciało, odezwała się Barrikady, z twarzą pozbawioną emocji. Stacker odwrócił się, wpatrując się w jednorożca. Zanim jednak zdążył krzyknąć, Barrikady uniosła kopyto w uspokajającym geście. Rozumiem, wy strażnicy macie zwyczaj zabierać swoich zmarłych z powrotem do rodzin, ale w tym przypadku nie możemy tego zrobić. Dlaczego nie? Zapytał jeden z innych strażników, wpatrując się w maga bojową. Bo obecnie nosi w sobie cały lęk jaj z morowisk, wyjaśniła Barrikad, patrząc na zniszczone ciało Cuttera z dziwnym wyrazem twarzy. Jeśli przetrwa choć jedno jajo, możemy mieć do czynienia z całym inwazją z morowisk. Palić ciało dla pewności. Stacker wpatrywał się w Barrikad przez kolejne sekundy, zanim wybuchowo westchnął i skinął głową. Najpierw rozbierzcie jego ciało, rozkazał. Medyk zasalutował, po czym zabrał się do zdejmowania zniszczonej zbroi z ciała Cuttera. Gdy pracowała, Stacker skierował uwagę na pozbawione głowy ciało z morowiska. Koszmar dla ekipy sprzątającej, mruknął, potrząsając głową. Gdy medyczna Pegaska zdjęła całą zbroję Cuttera, wszyscy mogli zobaczyć rozmiar obrażeń na jego ciele. Pod klatką piersiową widniała krwawa dziura, którą wbił się jajorzut z morowiska. Jego klatka piersiowa była spuchnięta, popękane żebra wyraźnie widoczne pod skórą. Dziwne, okrągłe guzy uwypuklały się przez sierść, świadcząc o tym, co zmorowisko w niego wtłoczyło. Krew i żółć spływały z pyska Cuttera, język zwisał bezwładnie z pyska. Sunny poczuła mdłości na sam widok. Powstrzymując wymioty, odwróciła wzrok, mrugając łzami. Cutter może i jej nie lubił, ale nigdy nie życzyłaby takiego losu nikomu, może poza Dark Flarem. Gdy walczyła z emocjami, Sunny spojrzała na Windbreaker. Kapral wpatrywała się w Cuttera z obojętnym wyrazem twarzy. Czy kiedykolwiek staje się to łatwiejsze? Zapytała cicho Sunny. Windbreaker milczała przez kilka sekund, zanim westchnęła. Niestety, tak, odparła, opuszczając głowę. Tucker i medyk odciągali zrzuconą zbroję na bok, Barrikad podeszła do ciała Cuttera. Jej róg na moment rozbłysnął jasno, po czym martwy Pegas stanął w płomieniach. Niebieski ogień strzelał po jego ciele, wypełniając pomieszczenie zapachem palonych piór i mięsa. Kolejny błysk rogu i mag bojowa wybiła dziurę w suficie, dając dymowi ujście. Pobici ocalali w milczeniu obserwowali, jak stos pochłania ich poległego towarzysza. Wyjął z torby na wpół przeżutego cygara i wcisnął je między zęby. Poklepał zbroję, szukając zapalniczki. Barrikadę spojrzała na niego bokiem i zapaliła róg. Koniec cygara natychmiast zajął się czerwonym żarem. Mruknął Stacker, zaciągając się dymem. Po kilku minutach ciszy powietrze wypełnił tupot kopyt, ożywiając grupę. Z mroku między zgliszczami walki wyłonili się porucznik Ivory i reszta nadchodzącego świtu. Zbliżający się strażnicy zatrzymali się na widok skutków starcia ze zmorowiskiem. W pomieszczeniu znów zapadła cisza, przerywana tylko trzaskiem płomieni, gdy nowo przybyli wpatrywali się w poszarpaną grupę. Szybko ogarnęła wzrokiem scenę, zaczynając od niebieskiego stosu pochłaniającego zwęglone ciało sierżanta Cuttera. Zauważyła pozbawione głowy ciało zmorowiska, prażników. Większość z nich opatrywała rany i medyczkę pokrytą nieswoją krwią. Przestała się rozglądać, gdy zobaczyła przesiąkniętego krwią człowieka tulącego się do zmęczonej Sunny, która z kolei opierała się o windbreaker. Otwierając i zamykając bezgłośnie pysk, Ivory podeszła powoli do grupy. W końcu znalazła głos. — Co się tu u licha stało? — zapytała cicho z rosnącym z każdym krokiem gniewem. Cała grupa milczała. Nikt nie chciał odpowiadać rozwścieczonej jednorożce. Gdy nie otrzymała odpowiedzi, skierowała wzrok na Stakera. Ten tylko wpatrywał się w trzaskający niebieski ogień, żując prawie dopalone cygaro. Przemówił. Stało się mnóstwo gówna, warknął, odrzucając cygaro w płomienie. Już prawie skończone, szepnęła łagodnie Sunny do człowieka, ciągnąc bandaż, by upewnić się. Dobrze zamocowany, człowiek wzdrygnął się, gdy przyłożyła lekki ucisk do rany, ale pozostał w bezruchu. Reszta wagonu pociągu była cicha, medyk opatrywał strażników rannych podczas walki ze zmorowiskiem. Nadchodzący świt wrócili do pociągu po kilku godzinach sprzątania. Odgłosy walki i dym unoszący się z magazynu zaalarmowały lokalne władze. Po przybyciu zaściankowe prostaki próbowały aresztować członków nadchodzącego świtu, biorąc ich za nową lokalną bandę. Wkrótce pojawili się reporterzy. Na prośbę porucznik barykady wzniosła potężną magiczną barierę wokół magazynu, by trzymać na dystans policjantów, dziennikarzy i gromadzących się cywili. Gdy tamci walili w kopułę od zewnątrz, nadchodzący świt gorączkowo pracowali wewnątrz, przeszukując setki skrzyń i pudeł w poszukiwaniu czegokolwiek przydatnego. Większość zapasów była zepsuta lub zniszczona. Podczas przeszukiwania para strażników natknęła się na kolejnego martwego kucyka. Nastoletniego ogiera jednorożca. Krótka inspekcja wykazała, że jego klatka piersiowa również była pełna jaj zmorowisk. Wezwano barykad, by spaliła ciało. Gdy sprzątanie dobiegło końca, Ivory i barykad teleportowały pozostałe, nieuszkodzone zapasy z magazynu do przedziału bagażowego pociągu. Gdy one to robiły, reszta nadchodzącego świtu i człowiek wymknęli się tyłem, wykorzystując zamarzniętą zatokę jako osłonę podczas ucieczki przed lokalnymi władzami, okrążając miasto i kierując się z powrotem w stronę torów. Gdy wszyscy i wszystko było już w pociągu, barykada opuściła magiczną barierę wokół magazynu. Gdy lokalne służby wkroczyły do magazynu, pociąg nadchodzącego świtu już pędził po torach w kierunku Canterlotu. Wygląda na to, że twoje skrzydło jest tylko posiniaczone, powiedział medyk do Stakera, który zdjął większość zbroi. Sierżant skinął głową, nieświadomie bawiąc się bandażem owiniętym wokół przedniej nogi, zakrywającym ugryzienie z morowiska. Żadnych lotów przez kilka dni, a zagoi się samo. Gdy medyk przeszedł do następnego strażnika, Staker wstał i zataczając się podszedł do Sunny, kołysząc się na kopytach, gdy pociąg turkotał po torach. Opierając się o ścianę przedziału, Staker przechylił głowę, przyglądając się człowiekowi. — Jak on się ma? — zapytał cicho. Sunny spojrzała w górę, dając sierżantowi słaby uśmiech. Puch. Przez co prawe oko było niemal zamknięte. Oczywiście jest skrajnie niedożywiony, powiedziała, przecierając jedną z głównych ran człowieka wilgotną szmatką, usuwając ropę. Ma kilka zainfekowanych ran na ciele, które medyk obejrzał i większość udało się opatrzyć. Muszę tylko je wyczyścić. Wygląda na to, że rany zostały zadane przez ludzi. Gdybym miała zgadywać, powiedziałabym, że dostał, gdy walczyli o to, kto kogo zje. Sunny zaśmiała się nerwowo, nastroszyła skrzydła i kontynuowała. Ma lekką gorączkę, prawdopodobnie z powodu infekcji, a może z innego powodu, choć teraz nie jestem pewna. Brakuje mu też kilku zębów oraz palców u rąk i nóg. Sunny skrzywiła się, drgając uchem. Potrzebuje tylko trochę troskliwej opieki i mam nadzieję wyzdrowieje. Jest naprawdę bardzo spokojny, biorąc pod uwagę to, przez co przeszedł. Staker skinął głową, nie spuszczając wzroku z Sunny. — Ty się trzymasz? — zapytał. Sunny przygryzła dolną wargę, wykręcając szmatkę w miseczce z ciepłą wodą. Opłukała kopyta i przełknęła ślinę. Pegaska wiedziała, że pyta o to, co stało się z katerem i poczuła dreszcz, gdy przypomniała sobie obraz jego zmasakrowanego ciała. Widziała już śmierć i rozlew krwi, ale zawsze dotyczyło to ludzi, nigdy kucyka. — Szczerze mówiąc — powiedziała, głos jej się załamał. nie najlepiej. Widziałam już straszne rzeczy podczas służby u Dark Flare'a, ale zawsze dotyczyły ludzi. Nigdy nie widziałam, żeby coś takiego to spotkało kucyka. Tak jest różnica, prawda? Powiedział Stacker, przytakując ze zrozumieniem. Nie powinno być, wykrzyknęła nagle Sunny, powodując, że Stacker i człowiek podskoczyli. Powstrzymując łkanie, spojrzała na Stackera, po jej policzkach płynęły łzy. Nie powinno być różnicy w zależności od tego, kto zginął. Dlaczego mamy czuć się gorzej, gdy ginie kucyk, niż gdy ginie człowiek? Dlaczego kucyki zasługują na więcej współczucia niż ludzie? Zgrzytnęła zębami, próbując osuszyć oczy, ale tylko zmoczyła kopyta. Łzy wciąż płynęły. Nie mówię, że nie powinniśmy być smutni z powodu tego, co spotkało Katora. Chodzi tylko o to, dlaczego bardziej przejmuję się jego śmiercią niż wszystkimi ludźmi, których widziałam. Bo tacy jesteśmy, powiedział Stacker, gdy Sunny starała się powstrzymać łzy. Gdy spojrzała na niego pytająco, Stacker ciężko westchnął. Siadając obok Sunny, oparł się o ścianę przedziału i wyciągnął manierkę z jednej z sakiew. Odkręcił korek, pociągnął łyk i podał ją Sunny. Wzięła metalową manierkę w drżące kopyta, podniosła ją do pyska i przełknęła łyk płynu. Piekł, pływając po gardle, powodując, że sapnęła, a kolejne łzy spłynęły po jej twarzy. Gdy opuszczała manierkę, pisnęła z zaskoczenia, gdy człowiek złapał ją i delikatnie przyciągnął na swoje kolana. Owinął kościste, obandażowane ramiona wokół zrozpaczonej Pegaski, przytulił się do jej głowy, cicho gruchając. Sunny lekko beknięła, na jej pysku pojawił się mały uśmiech. Lubi cię, skomentował sucho Stacker. Gdy zwróciła mu manierkę, Stacker kontynuował przerwaną myśl. Asocjacja gatunkowa, tak to chyba nazywają główni lekarze. Ma jakąś długą naukową nazwę, której teraz nie pamiętam, prost to stan umysłowy, który rzekomo ma każda inteligentna istota. Sprawia, że bardziej współczujemy istotom, które wyglądają jak my, niż tym, które nie. To powód, dla którego niektórzy strażnicy potrafią zabijać gryfy bez mrugnięcia okiem, podczas gdy inni mają załamania nerwowe. Naprawdę? Zapytała Sunny, spoglądając na Stackera i próbując znów osuszyć oczy. Powiedział Stacker, wpatrując się w dal z twardym spojrzeniem. Zachichotał ponuro, potrząsając głową. Trudno to sobie wyobrazić, ale te gryfie pisklaki są zbyt podobne do źrebiąt jak na mój gust. Spojrzenie nieco się zastrzyło i Sunny dostrzegła coś, co wyglądało na smutek w oczach sierżanta, ale gdy znów na nią spojrzał, już go nie było. W każdym razie, powiedział, biorąc kolejny łyk z manierki. To prawdopodobnie powód, dla którego większość kucyków nie przejmuje się śmiercią człowieka tak jak śmiercią innego kucyka. Przynajmniej na to stawiam moje bity. Pewnie nie pomaga fakt, że ludzie są nieinteligentni. Stacker przewrócił oczami, biorąc kolejny łyk. Sunny spojrzała w dół na swoje kopyta. Nie wszyscy ludzie, powiedziała cicho, z lekkim uśmieszkiem na pysku, gdy jej myśli pobiegły w kierunku pewnego konkretnego człowieka, który obecnie mieszkał w drzewie. Psza przez nos sprawiło, że podniosła wzrok. Stacker uśmiechał się pod nosem z porozumiewawczym wyrazem twarzy. Mówisz o anomalii z pustyni, prawda? O czym? Sunny mrugnęła na Stackera ze zdezorientowaniem. Pół roku temu księżniczka Celestia wyczuła potężną falę energii na środku pustyni. Niepewna, co to mogło być, przepowiedziała to miejsce, mając nadzieję odkryć przyczynę. Dla bezpieczeństwa postawiła nadchodzący świt w stan najwyższej gotności. Wyobraź sobie nasze zdziwienie, gdy na stole do wróżb zobaczyliśmy człowieka wędrującego po pustyni. Czy widzieliście? Sunny zaczęła jąkać. Czy widzieliśmy, jak go zabierasz? Spytał Stacker z uśmieszkiem. Sunny skinęła głową, uszy jej się położyły. Człowiek zaćwierkał, przechylił głowę, a potem zaczął z radością podgryzać jej uszy. Machnęła uchem, starając się nie parsknąć śmiechem. Nie, tego nie widzieliśmy. Ciągnął Stacker, ponownie podając Sunny manierkę. Gdy nie znaleźliśmy niczego poza człowiekiem w pobliżu magicznego wyładowania, księżniczka Celestia przerwała wróżbę. To było ostatnie, co o tym słyszeliśmy, zanim pojawiliśmy się pod waszymi drzwiami. Dokończyła Sunny, rozszerzając oczy. Bingo! Zaśmiał się Stacker. Dlatego księżniczka była tak zaskoczona na widok Maxa, wyszeptała Sunny. Człowiek, którego widzieliście, jak błąka się po pustyni po magicznej fali, nagle pojawia się przed pałacem. Staker przechylił głowę, wzruszając ramionami. To by każdego zmusiło do podwójnego spojrzenia. To też wyjaśnia, dlaczego tak dużo za niego zapłaciła. Co? Sunny spojrzała na Stakera, gdy ten wybuchnął śmiechem. Nie dlatego wydała tyle, by go zdobyć. Jest księżniczką. Mogła po prostu nakazać wam, byście go jej oddali. Dlaczego dała nam 2 miliony bitów? Bo niedawno dostała od gryfów 4 miliony bitów jako odszkodowanie za spór terytorialny między ich klanami. Wyjaśnił Staker, potrząsając głową z uśmiechem. Połowę już wydała tego dnia na różne cele charytatywne, a drugą połowę też postanowiła się pozbyć. W pośpiechu, rozdając bite, chyba nie pomyślała, co się stanie, jeśli grupa, której je da, okaże się nielegalną organizacją. Nie trzeba mówić, że później mocno nas to uderzyło w zadek. Staker skrzywił się, jakby samo wspomnienie sprawiało mu fizyczny ból. Niezbyt szczytny moment jej wysokości. Och, uszy Sunny znowu się położyły i natychmiast zostały zaatakowane przez zęby człowieka, który wyrażał tym radość. Poza tym, dodał Staker, fakt, że widziała go na pustyni, nie miał nic wspólnego z jego kupnem. Naprawdę, Sunny była zaskoczona. Więc dlaczego u licha się nim zainteresowała? Powiedziała, że było w nim coś dziwnego, co ją przyciągało rodzaj magicznej aury, której wcześniej nie widziała. Po kilku minutach w jego towarzystwie, gdy nadal nie mogła określić źródła ani powodu, uznała to za śladową magię po tym, co wydarzyło się na pustyni. Potem wysłała go do swojej uczennicy w Ponyville jako prezent. Zapłaciła 2 miliony bitów za człowieka, którego nawet nie chciała. To znów rozbawiło Stakera. Gdy służy się księżniczce tak długo jak ja, zaczyna się dostrzegać, że ma całkiem sporą skłonność do psot i dziwny sposób myślenia. Zaśmiał się, mrugając oczami. Po tylu latach życia takie rzeczy jak pieniądze i dobra materialne nie przykuwają jej uwagi. Zamiast tego szuka śmiechu i uśmiechów, szczególnie u źrebiąt. Czasem doprowadza to szlachtę do szaleństwa. W każdym razie jej uczennica była smutna, a tu był dziwny człowiek, czemu nie upiec 2 pieczenie na 1 ogniu. Więc Maxa uratował czysty, głupi fart. Sunny zadała to pytanie raczej do siebie, zwieszając głowę. Człowiek objął ją mocniej. Możesz to nazwać głupim fartem, boską interwencją, przeznaczeniem lub czymkolwiek chcesz? Westchnął Staker, wzruszając ramionami. Z tego, co słyszałem, ten dzieciak ma przy sobie szczęście samego stwórcy. Wziął kolejny łyk z manierki, ale zastygł, widząc, że Sunny patrzy na niego pustym wzrokiem. Stoczył 5 walk w jamie bez żadnego wcześniejszego treningu i przeżył, wyjaśnił. Fakt, że walczył z weteranami ringów, dla mnie tym bardziej imponujący. Do tego dochodzi ucieczka przez Everfree z 3 mantikorami na ogonie, z 3 małymi klaczami i smokiem na rękach i też przeżył. Znam strażników, którzy by tego nie potrafili. Staker się zaśmiał, biorąc ostatni łyk z manierki, po czym schował ją pod zbroję, szczęście stwórcy. Zapadła cisza, gdy Staker powstrzymał ziewnięcie. Medyk znów się pojawił, wszystkim kubki gorącej zupy. Człowiek cicho zapiszczał, patrząc na parujący kubek z Sunny. Delikatnie się śmiejąc, podała mu go, a on z radością zaczął pochłaniać zupę bez troski wobec temperatury płynu. Kiedy odkryliście, że jest inteligentny, jeśli możesz powiedzieć? Staker nagle zadał to pytanie, patrząc na Sunny z ciekawością. Ta zachichotała zmęczonym śmiechem, nie podnosząc głowy. Człowiek mruczał zadowolony, przyciśnięty do jej grzbietu, kontynuując pochłanianie parującej zupy. Chcesz wiedzieć, czy wiedziałam, że jest inteligentny, gdy go przewoziliśmy? Prawda? Spytała, składając uszy. Nie powiedziałem tego, odparł Staker neutralnie, popijając ze swojego kubka. Ale nie było to nie. Słabo się zaśmiała, powoli potrząsając głową. Staker tylko przechylił głowę, chuchając na zupę. Może tak Sunny podniosła głowę, patrząc na sierżanta. Ja ci opowiem, jeśli ty powiesz mi, kiedy odkryliście, jest inteligentny. Układ. Zgodził się Staker z lekkim uśmiechem. Sunny westchnęła, wtulając się głębiej w kolana człowieka, po czym zaczęła. Nie wiem, czy wiesz, ale opuściłam gang Darkflare'a krótko po sprzedaży Maxa księżniczce. Nie wyrzucono mnie ani nic takiego. Po prostu pewnej nocy, gdy stacjonowaliśmy w Manhattanie, sama odeszłam. W Wszyscy byli zajęci organizacją walk ludzi, nikt nie zauważył, jak wzięłam worek bitów i wymknęłam się tylnym wyjściem. Choć chyba nie zrobiłam tego dość szybko, by uniknąć listów gończych, powiedziała gorzko Sunny, się w punkt podłogi między nią a Stackerem. Pędziłam następne 4 miesiące, wędrując z miasta do miasta w poszukiwaniu Maxa. Powód. Uniosła kopyto, by uprzedzić niewypowiedziane pytanie Stackera, był taki, że był w nim coś, co nie dawało mi spokoju. Po 2 tygodniach w wagonie z nim przywiązałam się do niego bardziej niż do kogokolwiek dotąd. Gdy już opuściłam grupę Darkflera, poczułam, że powinnam przynajmniej upewnić się, że trafił do przyzwoitego domu. Nie trzeba mówić, że znalazłam go w Ponyville wraz z księżniczką, która była jego właścicielką. Stacker się zaśmiał, gdy Sunny skrzywiła się ze złości. Nie spodziewałaś się tego, drażnił ją, uśmiechając się pod nosem. Sunny tylko pokręciła głową. Nie, nie mogę powiedzieć, żebym się tego spodziewała, odparła. I mimo, że na początku miałyśmy pewne nieporozumienia, na szczęście nie wezwała straży i pozwoliła mi się wytłumaczyć. Chociaż chyba i tak pozostała trochę nieprzekonana. Wkrótce potem odkryłam, że Max jest w rzeczywistości inteligentny. Co ci to ujawniło? Zapytał Stacker, kolejny łyk zupy. Człowiek dawno już opróżnił kubek Sunny i teraz z rosnącym zainteresowaniem spoglądał na ten należący do Stackera, że porozumiewał się z Twilight za pomocą języka migowego kopyt. Stacker wybuchnął śmiechem, musiał postawić kubek na ziemi, żeby się nie rozlał. Gdy tylko kubek opuścił jego kopyto, człowiek pochwycił go, cmokając z zadowoleniem, gdy zaczął pochłaniać zawartość. Sunny sięgnęła, by zabrać kubek, ale Stacker ją powstrzymał. Nie, nie, powiedział, ocierając oczy. Niech go zatrzyma. On potrzebuje go bardziej niż ja. Cichutko się śmiejąc, Stacker pokręcił głową. To zdecydowanie nie to, czego się spodziewałem. A czego się spodziewałeś? Spytała Sunny. Czegoś, no, więcej. Chyba po prostu nie sądziłem, że odkryjesz inteligentnego człowieka tylko dlatego, że używał języka migowego do komunikacji z właścicielką. Cóż, nie sądzę, żebym powinna była to zobaczyć, powiedziała Sunny z lekkim uśmiechem na pysku. Ale ostatecznie byłam zadowolona, że tak się stało. Wyobrażam sobie, odrzekł Stacker z ciepłym uśmiechem. Zaległa krótka cisza, po czym Sunny spojrzała na sierżanta. A wy jak odkryliście, że jest inteligentny? Uśmiech zniknął z twarzy Stackera, spojrzał na nią analitycznie. Księżniczka Luna, odrzekł w końcu. Ona ci powiedziała, wykrzyknęła Sunny, zszokowana. Krzyk człowiek drgnął lekko i spojrzał na nią zdezorientowany. Gdy nic więcej się nie wydarzyło, wrócił do kubka w swoich rękach. Ale Twilight mówiła, że księżniczka Luna nie zamierzała nic mówić, gdy odkryła Maxa w szpitalu. Naprawdę myślałaś, że księżniczki Celestia i Luna zachowają dla siebie informacje o inteligentnym człowieku? Spytał Stacker, patrząc na Sunny z pewnym rozbawieniem. Oczywiście, że nie, ciągnął, gdy tylko pokręciła głową. Nadchodzący świt wiedzieli o Maxie w niespełna godzinę po powrocie księżniczki Luny ze szpitala. 5 dni potem byliśmy w ciągłej gotowości na wypadek, gdyby coś próbował zrobić. Dlaczego miałby coś próbować po tym, jak żył tak długo wśród kucyków z Ponyville, nie wiem. Ale był obserwowany podczas pobytu w szpitalu, a także po wyjściu. Spytała Sunny, przechylając głowę. Człowiek opróżnił kubek Stackera i teraz oblizywał wargi, próbując zlizać resztki zupy. Dokładnie, Stacker potwierdził skinieniem głowy. Kontynuowaliśmy obserwacje aż do czasu, gdy księżniczka Celestia mogła go odwiedzić. Właściwie to podczas naszej obserwacji nasz porucznik zainteresowała się nim, zaśmiał się Stacker. To było podczas tej całej sprawy z Manticorami. Mieliśmy strażników lecących w stronę Ponyville tak szybko, tylko mogli, ale byliśmy pewni, że będziemy musieli wyjaśnić 3 rodzinom, co stało się z ich źrebakami. Jednak, jak już mówiłem, ten człowiek ma szczęście samego Stwórcy. Gdy udało mu się uciec przed Manticorami i uratować klaczki i smoka, porucznik miała na twarzy ten przerażający uśmiech, taką, która niejednokrotnie wpędzała nas w kłopoty. Później, gdy dowiedzieliśmy się, przybywa do pałacu, porucznik upierała się, by być jedną ze strażniczek eskotrujących go z dworca do sali tronowej. A kiedy Max postanowił zostać w Ekwestrii, była pierwszą, która zgłosiła się na ochotnika, jeszcze zanim wiedziała, na czym polega zadanie. Chwileczkę, powiedziała Sunny, strosząc uszy. Co masz na myśli przez kiedy Max postanowił zostać w Ekwestrii? Myślałam, że wciąż tu jest, bo księżniczki nie mogły go odesłać. Nie, zaśmiał się Stacker. Okazało się, że chłopak zatrzymał je w połowie czaru i oznajmił, że chce zostać. Dlaczego podjął taką decyzję, tego nie wiem, biorąc pod uwagę, jak większość kucyków tutaj traktuje ludzi, ale to była jego i tylko jego decyzja. Księżniczki się zgodziły i uznały za stosowne zapewnić mu pewien poziom ochrony. Obecnie trójka strażników mieszka z nim i iskrzącą w bibliotece w Ponyville, porucznik, famak i strażniczka z lunnej gwardii. Sunny milczała, pocierając kopyciem skroń, wpatrzona w podłogę. — Pani? — Stacker odezwał się po kilku minutach. — Wszystko w porządku? — Tak — odparła Sunny, roztrzęsiona. — Po prostu. Przywołuję pewne wspomnienia. Twarz Stackera złagodniała, dał klaczce delikatny uśmiech. — Nie martw się, pani — powiedział, opierając się o ścianę. — Kiedy skończymy przeszukiwać kryjówki Dark Flare'a, będziesz mogła go znowu odwiedzić. Przy twojej pomocy skończymy z nimi szybciej niż... Urwał, gdy do ich uszu dotarły kroki. Koźbiel wyglądała na zmęczoną. Miała ciemne worki pod oczami i wyraz twarzy, który podpowiadał Sunny, że walczy z narastającym bólem głowy. Mruczała coś pod nosem, gdy się zbliżała jej czerwone oczy wpatrzone intensywnie w kopyta. Jej ucho co jakiś czas drgało, a ogon niespokojnie się przechylał. Zatrzymując się przed dwójką kucyków i człowiekiem, Biel prychnęła, zanim spojrzała w górę. Przez chwilę przypatrywała się człowiekowi z dezorientacją, po czym skupiła się na Stackerze. Wzdychając, pokręciła głową. Właśnie otrzymałam złe wieści z Canterlotu. Gorsze niż zabity strażnik, cywil i scena, którą tam zostawiliśmy? Spytał Stacker, unosząc brył i chichocząc sucho. Spojrzenie, jakim obdarzyła go Biel, szybko uciszyło sierżanta. 29 godzin temu Dark Flare wraz ze swoją bandą wydostali się z lochów Canterlotu w masowej ucieczce. Liczba zbiegów jest nieznana, ale sądząc po pozostałościach, niewielu więźniów zdecydowało się zostać. Podczas ucieczki młody strażnik został wzięty jako zakładnik. Zaległa oszołamiająca cisza, po czym Stacker wybuchnął przekleństwami. Gdy sierżant warknął coś pod nosem, Sunny odwróciła się i spojrzała na Biel ze złożeniem. Mówiłaś coś o sądząc po pozostałościach. To ma znaczyć? Wygląda na to, że Darkflare chodził i oferował współwięźniom szansę na ucieczkę. Każdy, kto odmówił, spalony żywcem w celi, pozostawiając jedynie zwęglone kości. Sunny poczuła, że w gardle uwiera ją gorycz. Przełknęła głośno, kładąc uszy po sobie. Jak to możliwe? Warknął Stacker, pochylając się do przodu i wpatrując się w kość Biel. Nie ma mowy, żeby uwolnił się bez pomocy z zewnątrz. Właśnie o to chodzi, odparła Biel z kamienną twarzą. Stacker mrugnął zaskoczony, po czym zmrużył oczy. Podejrzewają, że ktoś z zewnątrz pomógł mu uciec? Spytał. Nie, Biel pokręciła powoli głową. Oni wiedzą, że ktoś z zewnątrz pomógł w ucieczce, tylko jeszcze nie są pewni kto. Mają podejrzanego? Stacker uniósł brwi. Księżniczki mają co do osoby, która mogła pomóc w ucieczce, odparła Biel z wahaniem. Zamilkła na chwilę, jej wzrok przemknął w stronę Sunny, po czym wrócił do Stackera. Ale wolą teraz trzymać karty przy sobie. Słysząc to, Stacker skrzywił się. Aż tak źle, tak, potwierdziła Biel ponuro. Na razie mamy się zgłosić z powrotem w Canterlocie. Będziemy tam czekać, aż księżniczka Celestia zdecyduje, jaki będzie jej kolejny krok nie. Obydwoje strażników mrugnęło zaskoczonych tym słowem. Odwrócili się, spoglądając na Sunny z dezorientacją. Pegas miała przednie kopyta skrzyżowane, a na pysku malował się zdecydowany wyraz. Nieco osłabiał go fakt, że człowiek, na którego kolanach siedziała, akurat trącał ją nosem w głowę. Nie? Pytała Biel, powoli przechylając głowę. Nie! Powtórzyła Sunny, gryząc dolną wargę. Musimy dostać się do Manhattan. Manhattan? Nie. Nasze rozkazy mówią o powrocie do Canterlotu. Nie, Sunny powiedziała stanowczo. Musimy dotrzeć do Manhattan tak szybko, jak to możliwe. Stacker mówił powoli, próbując uspokoić klacz. Nasze rozkazy nakazują w pień rozkazy. Sunny nagle wrzasnęła, aż obydwoje strażników i człowiek podskoczyli. Musimy dotrzeć do Manhattan przed Dark Flarem. Obydwoje strażników zastygli, ich spojrzenia spoważniały, gdy patrzyli na Sunny. A co każe ci myśleć, że Dark Flare uda się do Manhattan? Sunny wzięła głęboki oddech, bawiąc się kopytami, podczas gdy jej wzrok biegał między strażnikami. Jest w Manhattan magazyn, do którego musimy dotrzeć przed nim. Pani Breeze, powiedziała Biel, unosząc kopyta w geście uspokajającym. Proszę się uspokoić. Już znaleźliśmy magazyn w Manhattan. Oddział przeszukania i przejęcia przeszukał go kilka miesięcy temu. Opróżnili go kompletnie. Nie zostało tam nic. Który przeszukali? Słucham. Biel mrugnęła kilkakrotnie. Który magazyn przeszukali? Powtórzyła Sunny, nie mrugając, patrząc na jednorożca. Mówisz, że jest więcej niż jeden? Spytała Biel, rozszerzając oczy i kładąc uszy po sobie. Tak, Sunny skinęła głową. W który przeszukali? Ten z ludźmi, ten z artefaktami, czy ten, w którym jest on? Stacker uniósł brwi. Van, osobisty człowiek Dark Flera, odparła Sunny bez emocji. Maszyna z krwi i kości, wychowana wyłącznie do zabijania. Dark Flare wystawiał go w 10 różnych walkach ludzi na arenie. Przestał, bo przestało go bawić patrzenie, jak jego człowiek masakruje przeciwników. Kiedy nie jest w służbie, Dark Flare trzyma go w magazynie w Manhattan. Płaci kucykowi, żeby karmił Vana, więc jest spora szansa, że wciąż żyje.
Co?
Wrzasnęła Biel tak głośno, że wszyscy w wagonie pociągu zamilkli i spojrzeli w stronę małej grupki. Biel zignorowała ich, wybierając wpatrywanie się w Sunny. Jej czerwone oczy błysnęły groźnie, a ucho gwałtownie drgnęło. Zgrzytając zębami, warknęła na Pegaza. I dopiero teraz przyszło ci do głowy nam o tym powiedzieć. Van słucha tylko Dark Flera, wyjaśniła Sunny, uderzając kopytem w metalową podłogę. Dopóki Dark Flare był w areszcie, Van nie stanowił zagrożenia aż do teraz. Biel warknęła na Sunny i przez krótką chwilę Pegaz dostrzegła coś dzikiego w oczach podporucznik. Przez ten moment poczuła się, stała przed drapieżnikiem. Potem wrażenie minęło. Zamykając oczy, Biel wzięła głęboki oddech i wydech, który brzmiał jak eksplozja. Otworzyła ponownie swoje krwisto-czerwone oczy i obojętnie przyglądała się Sunny. Łot zawołała jednorożec przez ramię do pobliskiego strażnika. Powiedz konduktorowi, że musimy jechać szybciej. Wspomniany strażnik zasalutował i pobiegł w stronę lokomotywy. Pani Breeze, powiedziała Biel. Gdy strażnik odszedł, była pani niezwykle pomocna od momentu dołączenia do nas, pomimo oczywistej różnicy w naszych pozycjach. Jest pani była skazana, my jesteśmy nadchodzącym świtem. Mimo to dostarczała pani informacji, pomagała nam lokalizować magazyny i kryjówki, a nawet pomogła obezwładnić zmorę w trakcie akcji. W moich oczach udowodniła pani swoją wartość. Jednakże... Kontynuowała Biel zimno, pochylając się, aż ich nosy niemal się zetknęły. Nie jestem zadowolona z tego obrotu spraw. To była informacja, którą powinniśmy znać, zanim Dark Flare się uwolnił. Jestem skłonna to przeoczyć. To wymagało od pani pewnego wysiłku. Pegaz wpatrywał się w oczy jednorożca, nerwowo przełykając, gdy kropla potu spłynęła po jej szyi. A, jaki to wysiłek! Zapiszczała, wtulając się głębiej w kolana człowieka. Przez resztę podróży opowie mi pani każdy najmniejszy szczegół na temat tej maszyny do zabijania Dark Flare. Jak wygląda, co potrafi, co je, gdzie śpi, czy ma potomstwo, nie obchodzi mnie to. Chcę wiedzieć wszystko. A potem, gdy wrócimy do Canterlotu, osobiście zrelacjonuję pani sytuację księżniczce Celestii i księżniczce Lunie wraz z informacjami, dokąd zmierzamy, dlaczego i czego możemy się spodziewać. Nie pominie pani niczego. To jasne? Krystalicznie. Wyjąkała Sand, ledwo przekraczając szept. Zadowolona, Biel odsunęła się i spojrzała na Pegaza zmęczonym wzrokiem. Przykro mi, pani Breeze, naprawdę, ale jak pani widziała dziś wieczorem, kujemy tu nasze życie. Każda informacja jest potrzebna, abyśmy mogli wykonywać naszą pracę tak bezpiecznie, jak to możliwe. Takie informacje są kluczowe, a my powinniśmy je znać już tygodnie temu. Gdyby ta maszyna do zabijania była w tym magazynie, jeden ze strażników przypadkowo go uwolnił. Sunny opuściła głowę, kładąc uszy po sobie. Chciała powiedzieć, że każdy strażnik poznałby, że Van jest niebezpieczny, ale uznała, że lepiej tego nie mówić. Nie zrozum mnie pani źle, pani Breeze. Lubię panią, chcę pani odpokutować za swoje zbrodnie. Muszę jednak stawiać bezpieczeństwo moich strażników na pierwszym miejscu. Nie mogę pozwolić, by pani narażała tych pod moim dowództwem tylko dlatego, że w danej chwili uznała pani informację za nieistotną. Przerwała, westchnęła i kontynuowała. Dam pani kilka minut, żeby się pozbierać i przypomnieć sobie wszystko, co może być przydatne, zanim porozmawiamy. Odwróciwszy się, Bielb zrobiła kilka kroków, po czym zatrzymała się. A, jeszcze jedno, powiedziała, powodując, że Sansi drgnęła. Spoglądając przez ramię na Pegaza, Biel zmęczonym uśmiechem dodała: dziękuję. Sany mrugnęła zaskoczona, jej pysk otworzył się w małe o, Biel zaśmiała się cicho i wyjaśniła: według raportu sierżanta Stackera miałabym o wiele więcej martwych żołnierzy na sumieniu, gdybyś nie uwolniła wtedy tego człowieka. Skinęła głową w stronę wspomnianego człowieka, który odpowiedział cichym ćwierknięciem. To twoje szybkie myślenie i zaradność uratowały życie i za to jestem ci wdzięczna. Po tych słowach Biel odwróciła się i odeszła. Sani po prostu siedziała, uwięziona w uścisku człowieka, którego ocaliła, wpatrując się za odchodzącą jednorożcem. Obok niej Stacker zaczął się cicho śmiać. Tylko otwierała i zamykała pysk, niepewna co powiedzieć. Wstając, Stacker bez słowa potarganał jej grzywę kopytem, po czym odszedł kulejąc, pozostawiając Sani z mieszanką poczucia winy, dezorientacji i szczęścia. Her miał rację, powiedziała w końcu, spoglądając na człowieka. Ten spojrzał na nią, przechylając głowę. Stało się mnóstwo gównianych rzeczy. Nota autora, stare gryfie powiedzenie, które powstało wiele lat temu, gdy zabójca uzbrojony tylko w proce z jednym kamieniem zdołał zabić nie tylko zbuntowanego cesarza, ale także jego piskl. Uwaga, nigdy nie mówcie tego przy Fluttershy. Ten konkretny ogier wciąż jest na terapii.